Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem, audycja Zmotoryzowani i oczywiście w studiu Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Dzień dobry, panie Jerzy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Długo zapowiadane Ferrari łączy się z jedną osobą, z założycielem. Z osobą, która była i kierowcą rajdowym, i pewnego rodzaju wizjonerem, i założycielem marki Ferrari, czyli Enzo Ferrari. Sięga historia dużo, dużo wcześniej niż jesteśmy teraz teoretycznie, czyli w czasach powojennych, II wojny światowej, tegoż oto pana, bo... No,
on długo żył.
Długo żył. Ścigał się, a długo żył, prawda? A znamy przypadki, że ci, którzy się ścigali, to krótko żyli.
Bo on przestał, wie pan. Z Ferrarim było tak, że jemu się syn urodził. W momencie, kiedy się syn urodził, on się absolutnie wycofał. Stąd chyba już kiedyś mówiliśmy, że sam Ferrari nigdy nie ścigał się na samochodzie Ferrari. Tak. Zwyczajnie jeszcze wtedy takich samochodów nie było. Natomiast Enzo Ferrari, on żył chyba 90 lat i co ciekawe, do samego końca praktycznie miał decydujący głos w swojej firmie, w przeciwieństwie do wielu innych znamienitych nazwisk, tak jak chociażby Citroën, czy nawet w pewnym sensie Renault, gdzie nie do końca panowali oni nad swoją firmą w ostatnich latach swojego życia. Natomiast Ferrari rzeczywiście, on był skazany na to, jego ojciec tam prowadził jakiś warsztat metalurgiczny czy coś takiego, w każdym bądź razie od samego początku obcował z techniką, chociaż sam Enzo Ferrari chciał być, zdaje się, z tego co wiem, śpiewakiem operowym, czy tam pisarzem nawet był, bo pisał...
Artystą ogólnie, tak.
Artystą, tak. Pisarzem był w takim sensie, że pisał jakieś sprawozdania sportowe. Natomiast jeśli chodzi o śpiewanie w operze, no to średnio mu to wyszło. Zafascynował się, może trochę dzięki ojcu, bo ojciec go zaprowadził na jakieś tam wyścigi. I on zafascynował się samochodami i mając tam 20 parę lat już był kierowcą Alfa Romeo. Chociaż najpierw próbował we Fiacie.
No właśnie, bo na koniec poprzedniej części, oczywiście do odsłuchania w podcastach, powiedzieliśmy, że Ferrari to się łączy z wieloma różnymi markami i samochodami. Też wspomniałem o takim dość w Polsce dobrze znanym modelu samochodu, to o tym powiemy. Ale właśnie, we Włoszech najpierw Enzo Ferrari był związany z Fiatem, później z Alfa Romeo, głównie z Alfa Romeo przez tam dłuższy
tak,
czas.
Tak, tak. On był związany od 1920 roku, czyli wtedy miał 22 lata. Już zaczął być kierowcą rajdowym i tak de facto, chociaż jeździł tylko przez 12 lat, bo w 1932 roku wycofał się, syn mu się urodził i działał tylko w Scuderia Ferrari. Scuderia Ferrari, taka ekipa, to był taki dział Alfa Romeo zajmujący się samochodami sportowymi. Mhm. I ten dział działał, funkcjonował od 1930 roku, czyli w okresie 30-32 Ferrari pracował w tym dziale, ale jednocześnie jeszcze był kierowcą rajdowym, potem zrezygnował z prowadzenia samochodu i skupił się tylko na działalności Scuderia Ferrari, pracując na rzecz Alfa Romeo. Drogi Ferrariego i Alfa Romeo rozeszły się tuż przed wojną, 1939 roku, kiedy to Ferrari w pewnym sensie się pokłócił z Alfa Romeo. No, doszło do jakiegoś tam nieporozumienia i zaczął działać właściwie na własną kieszeń, na własny użytek, na własny rachunek. Ale akurat wybuchła II wojna światowa. I wtedy trochę on produkował już, zajmował się sportem motorowym, aczkolwiek samochodów jako takich jeszcze konkretnie nie budował, ale dużo rzeczy musiał pracować na rzecz, dużo prac musiał wykonywać na rzecz nazistów, bo był do tego zmuszony, tak jak wielu tych znanych twórców samochodów.
No i poza tym tak Włosi wybrali przecież.
Tak, a po wojnie pojawiły się wreszcie te pierwsze samochody.
A często mówiliśmy, że została zaproponowana pomoc tym wszystkim firmom motoryzacyjnym, które zaczynały ponownie działać po II wojnie światowej. W Niemczech, we Włoszech, te dotacje pewnego rodzaju.
Tak. W interesie Amerykanów było, tak, żeby jednak...
Ferrari też dostało coś takiego?
Ferrari nie dostało jako takie, dlatego że Ferrari jeszcze nie funkcjonowało jako duży producent. Alfa Romeo jak najbardziej, wszystkie te firmy skorzystały, natomiast Ferrari jeszcze nie do końca, bo właściwie tak pierwsze samochody to dopiero 40, tam powiedzmy, siódmy rok. I wtedy od razu pojawiły się pierwsze zwycięstwa. Tu jest takie ciekawe, że moment, kiedy Ferrari zaczęło coś znaczyć na arenie międzynarodowej, to jest moment narodzin nie tylko Ferrari, ale praktycznie już Formuły 1, bo rok 1950 nam się narodziła Formuła 1 i jednocześnie moment, kiedy przestała cokolwiek w tym, tej królowej sportu znaczyć Alfa Romeo. Mhm. Alfa Romeo do dzisiaj się oczywiście ściga, miała swoje samochody wyścigowe, ale w Formule 1 jako takiej Alfa Romeo sukcesów nigdy żadnych nie osiągnęła i to był właściwie koniec Alfy Romeo. A rozpoczął się ten wielki triumf tego rumaku,
czyli
prawda?
Czyli wygryzł Alfa Romeo.
W pewnym sensie
który...
tak. Kto wie, jakby to było, gdyby Ferrari został. Tym bardziej, że Ferrari miał nosa do dobierania współpracowników. Mm-hmm. I okay. To jest bardzo ważne. Zaraz sobie powiemy o tym nazwisku, o którym pan już tak tajemniczo mówi. Ale zanim, bo ja przypomniałem się jedna rzecz. Otóż wspomniałem tu o tym rumaku. I teraz chciałbym tutaj powiedzieć, skąd się ten rumak w ogóle wziął, prawda? Bo w internecie państwo doczytacie się czasami rzeczy takich nie do końca prawdziwych, bo on się pojawił w ogóle po raz pierwszy, ten rumak, nie na żadnym Ferrari, tylko rumak zdobił samochody Alfa Romeo w czasach, kiedy jeszcze były wyścigi, kiedy działało to Scuderia Ferrari. I pierwszy raz pojawił się w wyścigu Spa, tym belgijskim wyścigu, w lipcu 1932 roku. Skąd on się wziął? Otóż najbardziej znany włoski pilot, który był tak znany we Włoszech, jak w Niemczech, powiedzmy Czerwony Baron, jak u nas w czasie II wojny światowej, pan Skalski.
Wręcz taka osoba mityczna.
Legenda. Tak, taka osoba mityczna. Pan Francesco Baracca, bo tak on się nazywał, malował swojego rumaka na samolotach. Ale nieprawdą jest, jak państwo przeczytacie w internecie, że to było godło, herb rodziny Baracców. Jak gdzieś tam się doczytałem, że oni końmi handlowali, więc mieli swoje od wieków, prawda, i to rodzina. Nie, nieprawda. Baracca malował tego czarnego konia i nie czerwonego, bo też możecie państwo się doczytać, że najpierw był czerwony. Malował, ponieważ to był symbol włoskiego pułku kawalerii, gdzie w wieku tam 10 czy 12 lat Baracca się kształcił i miał sentyment do tego pułku i on uważał, że ten czarny namalowany koń przyniesie mu szczęście. Przynosił mu do pewnego czasu, bo Francesco Baracca zginął w 1918 roku, już pod sam koniec I wojny światowej. Ale ten koń stał się w pewnym sensie symbolem i inni piloci też zaczęli go malować. Ponieważ Baracca przyjaźnił się z Ferrari, oni się bardzo przyjaźnili, kilka lat później Ferrari spotkał matkę na rajdach, spotkał matkę Franceski Baracca, panią hrabinę Paulinę Bianczoli, ona się chyba nazywała, i ona namówiła Ferrarego, żeby tego konia, skoro tak przynosił jej synowi szczęście, żeby on tego konia uwiecznił też na swoim samochodzie, co zrobił Ferrari i ten samochód wygrywał i wtedy cała załoga, wszyscy z ekipy Ferrarego postanowili, że ten koń będzie symbolizował ich team, ich drużynę. I tak to było, że ich drużyna właśnie miała tego konia namalowanego na samochodzie Alfa Romeo. Dopiero w 1947 roku, czyli wiele, wiele lat później, jeszcze jedna wojna musiała przejść, dopiero później pojawiły się te konie na samochodach Ferrari, bo wtedy pojawiły się samochody Ferrari. Także to jest takie wyjaśnienie. Rumak najpierw był na Alfa Romeo, potem był na Ferrari.
A to dziwne, że Alfa Romeo, skoro przynosiło szczęście, nie jakoś sobie nie
oni
zostawili.
Oni mieli tego węża. My już mówiliśmy
oczywiście
zmieniać.
No ale wie pan, na tych samochodach wyścigowych, skoro przynosiło szczęście, to mogliby zostawić, a tu...
To jak Mercedes, prawda, że ma inne logo tu, inne tak. logo tutaj. Tak, ale ja, pan mi już zna, panie Krzysztofie, ja uwielbiam firmy, które trzymają się jednego loga. To jest dla mnie bardzo istotne.
No
bardzo
Ferrari
ważne.
Akurat trzyma się
tego jednego
początku.
Loga. No właśnie. I mamy okres powojenny, pojawiają się pierwsze samochody Ferrari. Pierwszym samochodem był Ferrari 125. Mhm. On miał taki kształt cygara, pojawił się w 1947 roku. Pojemność tam miał silnik 1,5 litra, niecałe 120 koni mechanicznych. I jego, firmował to oczywiście Enzo Ferrari, ale projektantami tego silnika było dwóch panów, bardzo znany już we Włoszech. On się nazywał Giaconino, czy coś takiego, na nazwisko miał Colombo, ja tych imion włoskich nie do końca potrafię wymawiać. To była już marka w tym czasie we Włoszech i dość młody, bardzo młody właściwie
ciekawy
projektant,
pan.
Tak, nazywał się Aurelio Lampredi. Mm. I ów Aurelio Lampredi wtedy miał 30 lat, młody chłop, po studiach, pełen zapału, zaczął projektować takie silniki, że Colombo był pod wrażeniem, naprawdę. I ta spółka, Ferrari wiedział, że z tej spółki to się da dużo wycisnąć. I miał rację, dopóki Lampredi pracował w Ferrari, miał on wtedy największe sukcesy. Potem Lampredi przeszedł do Fiata i co zaprojektował we Fiacie? Zaprojektował bardzo udany silnik do modelu, który Fiat wprowadzał w 1961 roku na rynek.
1300? 1300-1500.
Tak, tak jest, model 1300-1500. Lampredi, który wcześniej projektował silniki rajdowe do Ferrari, nagle zrobił silnik do samochodu użytkowego. I okazało się, że był to silnik bardzo udany, z charakterystycznym brzmieniem. Lata pokazały późniejsze, że bezawaryjny właściwie, mogący pracować w różnych warunkach.
I znamy go właśnie.
I my znamy ten silnik, bo to był ten silnik, który montowaliśmy do Fiatu 125P i przez długi czas do
Fiatu Poloneza.
Do Poloneza.
Czyli prawda? Do Fiata Poloneza.
Do Fiata Poloneza, tak jest. Dopóki nie pojawiły się te przerobione. Chociaż 1.6 też tamten miał dużo wspólnego jeszcze, ale potem jeszcze były te, powiedzmy, silniki od Rovera, Citroena i tak dalej. W każdym bądź razie w Polsce ten silnik miał drugą młodość, bo my żeśmy Lampredi zaprojektowało wiosną 60 roku, od 61 roku ten silnik był w Fiacie 1300-1600, potem Włosi mieli następcę Fiata 125, do którego zrobili zupełnie nowy silnik, wtedy to był Kosmos, silnik 90-konny, a nam dali ten silnik, który my włożyliśmy do Fiata. Okazało się, czas pokazał, że te nasze Fiaty lepiej sobie radziły niż te włoskie Fiaty z tym kosmicznym silnikiem.
Ale a może Lampredi to wyczuwał trochę nosem pieśń przyszłości.
Lampredi. Wyczuwał? Nie sądzę, żeby on się spodziewał, że ten silnik trafi do Polski.
Nie o to mi chodzi.
A o co?
O to, że później Fiat, przecież tam dużo później, no ale jednak, że tak powiem, wchłonął Ferrari. Przecież.
A, no to nawet ja na to nie wpadłem, panie Krzysztofie.
A, widzi pan.
Ja na to nie wpadłem.
No ale to pieśń w przyszłości, tak jak powiedziałem, faktycznie. Tak. Pierwszy model powojenny to 125 z oznaczeniem S?
One były, tak, z oznaczeniem S, tak. Tylko, że oni, to były różne wersje. Ferrari produkowało, mimo że w śladowych ilościach, bo to było czasami produkcja 15, 20, 25, 40 sztuk, ale miały literki EMM, literki, nazwę Inter, które to oznaczało, że to był samochód do użytku cywilnego. Miały literki S i tutaj w tym przypadku to było 147S, taki samochód, tak jak powiedziałem, z cygarem, z silnikiem V12, a właśnie 125, bo później za chwilę się pojawiły samochody Ferrari 166, Ferrari 159 wcześniej, Ferrari tam 195 i 250. To nie jest, proszę państwa, kolejna jakaś tam liczba rozwojowa i tak dalej. To ma ścisły związek z pojemnością silnika. O co tu chodzi? Otóż samochód Ferrari 125 miał 12 cylindrów. Zresztą to był najmniejszy chyba na świecie silnik 12-cylindrowy sportowy. I ten silnik 12-cylindrowy miał 1500 cm pojemności. Jeśli państwo podzielicie sobie 1500 na 12 cylindrów, to wyjdzie państwu, że jeden cylinder miał 125 cm sześciennych. I to jest to. I w takim przypadku, jeżeli mamy silnik Ferrari 166, co to oznacza? To oznacza, że tam jest 12 cylindrów po 166 cm. Jak sobie przemnożymy, wyjdzie pojemność silnika. Jeżeli mamy Ferrari 250, to jest 12 cylindrów po 166, dobrze mówię?
125.
Jeżeli mamy silnik z Ferrari 250 razy 125, wyjdzie nam 3 litry. I to jest to. Także te wszystkie Ferrari można obliczyć, jaką mają pojemność silnika, jeżeli znamy liczbę cylindrów oczywiście. Tak. A przeważnie Ferrari robił te 12-cylindrówki, więc tutaj to
albo
jest...
jeśli znamy pojemność właśnie, tak.
Cylinder. To wiemy, ile było cylindrów.
To wiemy, ile cylindrów. No, skoro wiemy też litraż, to możemy. No w różny sposób to możemy. Ale musimy zaznaczyć, że na początku oczywiście ta 125, pierwszy ten model powojenny, no to on był do celów sportowych.
Tylko. Z tym, że tu jest ta sama sprawa, co z Alfa Romeo. Ferrari zdał sobie sprawę, to był naprawdę człowiek dobrze myślący w sensie marketingowym. On zdawał sobie sprawę, że budowanie samochodów sportowych tylko i wyłącznie do rajdów nie utrzyma go. Dzisiaj, proszę państwa, by go utrzymało, gdyby odnosił sukcesy. Natomiast w tamtych czasach nie było takiej szansy, bo nie było takich wpływów z reklamy. Wobec tego on sobie zdawał sprawę, że musi gdzieś te pieniądze jakoś zarabiać i zaczął myśleć o tym, żeby produkować silniki i samochody użytkowe. Co prawda Ferrari 125 był zbudowany tylko w dwóch egzemplarzach, zatem tutaj nie było szansy, żeby ten samochód gdziekolwiek trafił poza rajdy. Zresztą żaden z tych egzemplarzy się nie zachował, bo pierwszy jakoś zaginął, a drugi to posłużył do budowy następcy. Następcą był Ferrari 166, których wyprodukowano 25 sztuk i następca, bo Ferrari 125 już miał sukcesy. To był już ten moment, kiedy detronizowany było Alfa Romeo. To był rok 47. Alfa Romeo coraz gorzej sobie radziło, a tu Ferrari wchodzi nowy zespół, nieznany zupełnie, który nagle wygrywa na 14 rajdów, wygrał 6. wyścigów właściwie, nie rajdów, źle powiedziałem, bo to już były te wyścigi, które były tak jakby przedsionkiem już, przedsionkiem Formuły 1. Jaka średnia, prawda? To jest prawie co drugi wyścig wygrywali, ale nie wygrał bardzo ważnego wyścigu. Nie wygrał mianowicie wyścigu Mille Miglia, włoskiego wyścigu na 1000 mil. To był prestiż, to była bardzo istotna impreza. I ten Ferrari 166, zbudowany w 1948 roku, on został zbudowany tak naprawdę tylko po to, żeby wygrać ten wyścig Mille Miglia. To było priorytetem. Dlaczego ten wyścig był taki ważny? W ogóle w tamtym czasie w motoryzacji był też coś w rodzaju takiego wielkiego szlemu. Tak jak w tenisie mamy, prawda, US Open, Wimbledon,
wielkie wydarzenie,
Roland Garros i Australian chyba, te cztery, tak? W motoryzacji były to trzy wyścigi i był to właśnie wyścig Mille Miglia na 1000 mil. Był to wyścig 24-godzinny Le Mans, o którym państwo na pewno nieraz słyszeliście. No i oczywiście słynny wyścig Spa-24 w Belgii, gdzie były 15-kilometrowe okrążenia i tam się w kółko przez 24 godziny jeździły. Mille Miglia był uznawany za najtrudniejszy z tych wyścigów. No, bezlitosny to był sprawdzian dla kierowców, poligon dla producentów, gdzie właściwie szybkość tam osiągana to była szybkość na granicy ryzyka. Sprawdzane były wytrzymałość kierowców, była sprawdzana niezawodność maszyn. W tych pięknych krajobrazach Lombardii, Toskanii to był wyścig, który też pochłonął bardzo dużo ofiar, bo przez pierwsze 30 lat było 56 ofiar, w tym dzieci, czyli średnia była przynajmniej jedna ofiara na wyścig, a średnia wychodziła dwie ofiary na wyścig. Tak więc tutaj z tego powodu zresztą ten wyścig na 1000 mil został wstrzymany, ale teraz w ostatnich latach zdaje się, że znowu ruszył. A ten samochód Ferrari 166 został zbudowany na ten wyścig i ten wyścig wygrał w Cuglach. Co ciekawego jeszcze o tym samochodzie możemy powiedzieć, to, że był to wreszcie ten czerwony Ferrari. Czyli miał ten kolor Rosso Corsa, to tak się nazywa, bo ten numer 125, on był ciemnobordowy. On nie był czerwony, tylko był ciemnobordowy. No i też były odmiany, już pierwsze próby, chociaż historycy motoryzacji nie wskazują modelu 166 jako pierwszy model cywilnie użytkowany, ale były już one użytkowane tak naprawdę cywilnie. Była taka wersja 166 Touring, z tym, że nazwa Touring nie nazywała się od tego, tak jak dzisiaj byśmy się skojarzyli, że prawda, do podróży, bo tak nazywamy samochody, tylko dlatego, że on miał tapicerkę siedzenia w ogóle firmy Karoceria Touring włoskiej i z szacunkiem dla tej firmy po prostu współpraca była i stąd ta nazwa Ferrari Touring. No, tam silnik był, chyba 2 litry miał, bo jeżeli 166 pomnożymy, to tam nam chyba wyjdzie 2 litry. Silnik z trzema gaźnikami, silnik miał 140 koni mechanicznych i samochód rozpędzał się do 200 km na godzinę, także jak na produkt cywilny to było dość sporo, to było naprawdę sporo. Z tym, że ten samochód cywilny był bardzo skromnie prezentowany, dlatego że nie miał żadnych ozdób. Niektóre z nich miały nawet tylko jedną parę drzwi. No dzisiaj niewiele ich zachowało, ja nie wiem ile ich się zachowało, ale wartości ich są
surowy
spore.
Samochód.
Tak, taki. To był bardzo, bardzo surowy. Chyba tam ich 40 egzemplarzy powstało, ale dzisiaj ich wartość jest powyżej 5 milionów od egzemplarza, także to są dość spore pieniądze. Ale nie wiem ile ich się zachowało, to zresztą jest do sprawdzenia w internecie. Tam ta charakterystyczna dla Ferrari deska rozdzielcza już była, gdzie po prawej znajdował się taki duży obrotomierz z obrotami do 8000, co już samo to dawało nam dreszczyk emocji. Po lewej stronie prędkościomierz z wyskalowaniem do 240 km na godzinę i z jednym przebiegiem tylko, czyli nie było przebiegu dziennego. A w środku taki okrągły talerzyk, gdzie były trzy okrągłe następne wskaźniki, mniejsze już. Olej, benzyna i temperatura oraz dwa przyciski, jeden do włączania świateł i jeden już, nie pamiętam do czego, w każdym bądź razie nic więcej w tym samochodzie.
Może do wyłączania.
To było właściwie wszystko. Oczywiście był kierunkowskaz, manetka kierunkowskazu i manetka dźwigni zmiany biegów. 5 biegów było, bo potem Ferrari wróciło do 4 biegów. No i ten samochód, jak państwo byście na niego popatrzyli, to miał, mogłoby się wydawać, że miał taki dosyć duży bagażnik. Otóż ten bagażnik był bardzo mały, bowiem z tyłu znajdował się taki nitowany, potężny zbiornik na paliwo. Samochód sporo palił, więc i zbiornik musiał mieć duży. Oraz koło zapasowe, też potężne koło i dlatego właściwie ten bagażnik pełnił taką funkcję bardziej dekoracyjną. Z zewnątrz nie było widać, że on jest załadowany kołem i bakiem. Natomiast w środku użytkowo, no średnio on się sprawdzał. Do 50 roku te samochody jeździły na rajdach. Oczywiście osoby cywilne miały dłużej, a w 50 roku pojawiło się Ferrari 195, 2,3 litra, pojemność 2,340 chyba. I powszechnie uważa się, że to był pierwszy cywilny Ferrari.
Znaczy przynajmniej z takim przeznaczeniem.
Dlaczego tak się uważa? Prawdopodobnie dlatego, że w wersji cywilnej Ferrari 166 niewiele różnił się od wersji sportowej. Mhm. Natomiast w przypadku Ferrari 195 już była troszeczkę inna ta wersja cywilna. Było nadwozie zamknięte przede wszystkim, od tego zacznijmy, co było rzeczą normalną. Kształty bardzo opływowe, no to i sportowy samochód, i cywilny miał. On troszeczkę przypominał Porsche w ogóle. Jakbyście tak państwo z daleka spojrzeli, to moglibyście, ci którzy mieli się na motoryzacji znają, mogliby powiedzieć, o, Porsche jedzie, prawda? No i w wersji cywilnej ten samochód miał bardziej elastyczny silnik. Chodziło o to, żeby kobiety nawet, które jeździły takimi samochodami, bo jeździły, żeby sobie lepiej radziły.
A znamy jakąś kobietę?
Chyba która... żona księcia Belgii jeździła, ale proszę. Nie jestem pewien. Coś mi się tak przypomina, ale to trzeba by było sprawdzić. Albo żona króla Belgii nawet. Albo księcia, albo króla, nie wiem, bo Belgia przecież miała króla, ale książę też miała jakiegoś księcia Belgii chyba. Wiem, że był dla niej zamawiany ten samochód. No i co? Jeszcze taka charakterystyczna rzecz. Ferrari 195. On tak nietypowo wyglądał z profilu, dlatego że zazwyczaj jest tak, że samochody mają zwis z tyłu niewielki, a z przodu duży. Przeważnie tak jest. Tak. Natomiast w przypadku Ferrari 195 było odwrotnie. Z przodu ten zwis był bardzo malutki, właściwie koła się prawie od razu zaczynało, natomiast z tyłu bardzo duży, co jeszcze powiększało wizualnie ten bagażnik.
Czyli pupę miał taką dużą.
Tak, taką wystającą, właśnie taką jak w tamtych czasach, w latach 50. te obłe kształty, taki kuperek bym powiedział nawet miał. Z tym, że tak jak powiedziałem, sprawiało to wrażenie dużego bagażnika, w rzeczywistości ten bagażnik taki wielki nie był. Jeśli chodzi o parametry tego samochodu, wersja cywilna rozpędzała się do setki w 11,5 sekundy, co było kapitalne wynikiem na tamte czasy. On miał 130 koni mechanicznych. W wersji sportowej oczywiście był szybszy, bo tam były inne przełożenia. Natomiast w wersji cywilnej samochód, który rozpędzał się w 11 sekund do setki, to było w latach, na początku lat 50., no to było coś. Takich samochodów nie było właściwie. Nie zdarzały się. Więc tutaj to mogło zaimponować. No i w wersji cywilnej oczywiście troszeczkę jeszcze była inna ta deska, dlatego że tam było dużo więcej elementów dodatkowych, jakieś przełączniki, do tego doszła popielniczka, pod szybą szyba była, w pierwszych wersjach była, od samego początku była panoramiczna to szyba. Mhm. Natomiast na początku łamana, nie gięta, tylko łamana. Jak wiemy, gięta...
Tak jak w większości samochodów na początku one były.
Wyprodukowanie giętej szyby, łamane, proszę państwa, w samochodzie w latach 50. było dość skomplikowaną procedurą. Jest do dzisiaj skomplikowaną, ale przez nas doskonale opanowaną teraz. Natomiast w latach 50. producenci nie do końca sobie radzili z wyprodukowaniem giętej szyby, żeby ona nie miała pofalowań jakichś, nie miała przekłamań. A to jest bardzo istotne, tak, szyba nie może mieć przekłamań. Wobec tego dużo taniej, dużo łatwiej było wyprodukować szybę sklejoną z dwóch elementów, płaską, tylko że taką zagiętą pod kątem. I dużo samochodów tak miało. Niektóre miały podwójne szyby, po prostu z małą listwą w środku, tak jak Warszawa, na przykład Pabieda. Natomiast w Ferrari była to płaska szyba, tylko zagięta w kształcie takiej rozłożonej litery V. Natomiast pod koniec już produkcji te samochody miały już giętą, prawdziwie giętą szybą, giętą szybę panoramiczną. To się wtedy nie mówiło gięta, tylko panoramiczna się wtedy mówiło.
A czy te samochody to już design miały zaprojektowane w pewnym bardzo, bardzo znanym domu projektanckim?
Tak, tak. Pininfarina. Wiesz, tak, pan Pininfarina. Chociaż chyba 195.
Chyba jeszcze nie.
Chyba jeszcze nie. Musiałbym sprawdzić. Pan, zaskoczył mnie pan pytanie. Na pewno 250.
Właśnie tak mi się wydaje, że chyba pierwszym to był 250.
Tak, to 195 raczej jeszcze nie. Pininfarina pojawił się właśnie przy... No właśnie, ten Ferrari 250. Skąd on się wziął? On powstał... Bo to jest znana marka, to jest pierwsza dziesiątka samochodów sportowych na świecie. To nawet laicy rozpoznają te Ferrari 250, z tym, że proszę państwa, my rozpoznajemy to 250 późniejsze troszeczkę, to GTO, które było produkowane od tam chyba 62 czy 64 roku. Natomiast to Ferrari, które pojawiło się w 1953 roku, pokazane
to pierwsze.
W Paryżu, to pierwsze, zaprojektowane właśnie przez Pininfarinę, no to troszeczkę ono inaczej wyglądało. Tu już oczywiście było więcej tych samochodów produkowanych, bo zbudowano tam coś chyba 160 czy 170 egzemplarzy, z czego 90 to było już egzemplarze na drogi, czyli więcej niż połowa już były egzemplarze na drogi. Do wyścigów było znacznie mniej. Ferrari musiał na tym zwyczajnie zarabiać, ale Ta 250 powstała z dwóch powodów. Z jednego powodu sportowego i z jednego powodu komercyjnego. Sportowego, dlatego że Ferrari znowu zaczynało sobie nie radzić w rajdzie na 1000 mil. Już tutaj czuli oddech Mercedesa i czuli oddech Alfy, która chciała wtedy jeszcze nadrobić te straty i pojawiła się przecież Alfa 2900, więc tutaj trzeba było coś wymyśleć nowego. Poza tym Ferrari właśnie tym samochodem chciał się umocnić na pierwszej pozycji sprzedawców, jak to się tam mówiło ładnie, aut dla klienteli na wysokich obcasach. Więc to właśnie tych VIP-ów, prawda, które dzisiaj ustawiamy na czerwonym ekranie, na czerwonym dywanie, no to oni wtedy jeździli samochodami marki Ferrari.
A czy to nie jest tak, że Enzo Ferrari to lubił się pokazywać właśnie w takim świecie? Jako on.
Tak, oczywiście. Enzo Ferrari, tak, ale dlaczego mu to mamy wytykać?
Nie, to nie jest wypominanie, tylko właśnie korzystanie z tego, a poza tym jak się pokazywać.
To jest marketing, panie Krzysztofie, to jest marketing, jak on się pokaże, a że był wtedy jeszcze chłopem młodym, przystojnym, więc no już taki, no młody, jeszcze 50 lat, to on się pokazywał do końca, bo jak miał 85 lat, też się wszędzie pokazywał. On lubił się pokazywać w ogóle. Natomiast Pininfarina rzeczywiście bardzo fajnie zaprojektował to nadwozie, no ponadczasowe. Gdybyśmy tak spojrzeli, jak ono wyglądało z boku, był taki samochód bardzo podobny, tylko z lat późnych 50. Garbusa, przerobiono na wersję sportową, właśnie się nazywał Karmann Ghia. Nie wiem, czy państwo kojarzycie taki samochód, klikajcie sobie Volkswagen Karmann Ghia, tylko że Ghia był troszeczkę mniejszy, też znana firma nadwoziowa Ghia, prawda? Tak więc ten samochód no, bardzo fajnie się prezentował i sprawa samochodów cywilnych była jeszcze taka ciekawostka. Nie można go tak było po prostu pójść do sklepu i kupić. Trzeba go było zamawiać, ale to nie wszystko. Otóż w tym przypadku było odwrotnie. To Ferrari decydował, które zamówienie zrealizować, a którego w ogóle nie zrealizować.
Tak, a jakie były wytyczne?
Jakie były wytyczne, prawda? Nie wiem, nie potrafię powiedzieć, ale wiem, że musiała być akceptacja na najwyższym szczeblu Ferrari, żeby zamówienie zostało zrealizowane. Bo jeżeli ktoś był jakiś miał, nie wiem, może sprawa na przykład poglądów politycznych, może nie, ale na przykład sprawa poszanowania człowieka, praw człowieka, coś takiego, być może jakieś coś tam musiało
to
być.
To bardzo ciekawe.
Wiem, że nie wszyscy, którzy złożyli zamówienie na ten samochód nie dostali, ale dostali, na przykład dostał Charlie Chaplin i on tym samochodem jeździł.
A jakby ktoś przyszedł na przykład ze Związku Radzieckiego, jakiś digitalistowa?
No właśnie, tego nie wiem, panie Krzysztofie, gdzieś musiał być ten taki, może właśnie poglądy komunistyczne, czy coś takiego, nie wiem. Jakiś musiał tam być haczyk.
A to ciekawe.
Ale na pewno te warunki spełniał Enzo Ferrari, bo on też sobie ten samochód zafundował.
Pozwolili mu?
I pozwolili mu, Enzo Ferrari tym samochodem jeździł. W wersji cywilnej przeważnie one były, no, na czerwono to wiadomo, że były malowane na czerwono, bo Ferrari musi być malowany na czerwono. Powtórzę państwu, że to się wzięło z okresu bardzo wczesnego, jeszcze sprzed I wojny światowej, kiedy samochody niemieckie były białe, francuskie były niebieskie, włoskie czerwone, a brytyjskie zielone. I tak zostało i Włosi zostali przy tym kolorze
czerwonym. Ale to tak naprawdę to Włosi zostali, to głównie właśnie Ferrari zostało przy tym czerwonym.
Tak, bo Lamborghini lubi być żółte.
Żółte, no Alfa Romeo też trochę z tym czerwonym, ale szło jednak też czerń.
Tak.
Fiat, no to biel, bo to takie też były ze względu na to użytkowe sprawy i tak dalej.
A
Ferrari faktycznie pozostało przy tym kolorze czerwonym, no i przy logo czarny koń i od początku na żółtym tle.
Tak, na żółtym tle.
Na żółtym tle. Charakterystyczne bardzo kształty, jak zwykle dość długa maska samochodu.
Tak. No 12 cylindrów, wie pan, 12
cylindrów jeszcze w układzie V, to jest coś, co
musi gdzieś zmieścić. W wersji cywilnej często się tak zdarzało, że malowane były na czerwono, ale dach miały beżowy, białe opony i beżową tapicerkę, także to chyba dosyć fajnie musiało wyglądać. No oczywiście ten silnik duetu Colombo z Lampredim. Silnik miał w wersji sportowej około 300 koni mechanicznych, w wersji cywilnej
strasznie
trochę mniej.
Dużo.
240 koni mechanicznych. Przyspieszenie tutaj jeszcze lepsze, dlatego
elastyka,
że on miał 5,2 do setki w wersji sportowej, a w wersji użytkowej miał 8 sekund do setki. To już był naprawdę kosmos. To ten samochód, on był lekki przede wszystkim. Ja nie pamiętam, ile on ważył, ale on ważył poniżej 1000 kg. Zresztą bardzo lekki miał silnik. Silnik zaprojektowany właśnie przez Colombo miał, tam ważył chyba 60 czy 70 kg. Był bardzo lekki, biorąc pod uwagę, że to był duży, duży silnik. No, deska rozdzielcza, znowu te dwa duże charakterystyczne liczniki, prędkościomierz i obrotomierz, do 8500 nawet obrotów miał wyskalowanie, prędkościomierz do 300 km i cztery mniejsze wskaźniki, to była temperatura, olej, paliwo i amperomierz, do tego był zegarek jeszcze, z tym, że w wersji podstawowej, bo to różne wersje też były, były tylko i wyłącznie dwa duże zegary, nikt więcej, ale wrócono w tym samochodzie do czterech biegów, co mnie trochę dziwi, dlatego że jeżeli osiąga samochód prędkość powyżej 200 paru kilometrów na godzinę, widocznie sobie z tym te cztery biegi sobie z tym radziły.
A może jednak oni starali się ograniczyć tą prędkość w taki jakiś tam sposób?
Chyba nie. Nie mam takiej wiedzy tutaj, czy jak to wyglądało, panie Krzysztof. Ja wiem, że to pana zawodowe takie
zboczenie.
Tak. Ograniczyć prędkość. Nie, chyba nie było czegoś takiego wtedy jak ograniczenie prędkości. Natomiast wersja cywilna miała siedzenia z tyłu. Czyli był to samochód czteroosobowy.
Czteroosobowy.
Tak, czteroosobowy.
No i ta wersja, która po wojnie dość chyba najbardziej znana, tak trochę się mieści w tym okresie czasowym, co prawda 56 rok, no ale to 59, czyli Ferrari 250 GT.
GT, no nie, to my powiemy o tym później, bo to
później,
jest,
dobrze.
Tak, no to już jest legenda to absolutna. To jest, wie pan, że te samochody dochodzą do 38 milionów dolarów, takie są ceny, to się w głowie nie mieści.
Wiem, ale...
Nie, niesamowity samochód, oczywiście, że Ferrari 250 GT, no to już jest... Coś GTO, coś niezwykłego i o tym trzeba będzie oddzielnie powiedzieć.
Dobrze.
Obejrzyjcie sobie państwo w internecie.
No proszę zobaczyć.
Ale to, co wtedy robiło przed GTO jeszcze, co Ferrari robiło, też odbiło się bardzo i na Mercedesie, i na Alfie. Mercedes musiał jakoś odpowiedzieć na 250, tą zwykłą. Musiał odpowiedzieć w jakiś sposób i w ten sposób to zdopingowano Mercedesa do zrobienia Mercedesa 300 XL.
Tak.
SL, i wtedy pojawił się właśnie na rynku, co spowodowało, że właśnie odpowiedzią na Mercedesa 300 SL było Ferrari GTO. Tak to wyglądało.
Czyli tak
taka
się
była kolej rzeczy.
Przerzucali.
I do dzisiaj się ścigają.
No i się nie ścigają, choć może i niekoniecznie Mercedes jest takim głównym teraz sportowych konkurentem Ferrari.
No tak, ale swego czasu w Formule 1, teraz nie wiem.
No Mercedes też. Tak. Jasne. No wszystkie te samochody, które gdzieś tam wywodziły się ze sportów, trochę ten duch pozostał. Jak najbardziej do Ferrari będziemy wracać, oczywiście głównie do tego właśnie Ferrari
GTO.
250 GTO, choć różnie, tak, wspaniały samochód. Na pewno państwo kojarzą, jeśli nie to internet, to zrobimy.
No ale każdy, kto ma Poloneza, ma coś sobie z Ferrari i już.
Ja nie mam Poloneza, chociaż oczywiście w rodzinie był. Tak, no dość charakterystyczny, proszę zerknąć. Na dziś kończymy Ferrari... Ja nie wiem, ja nie potrafię tego jednak jakoś tak porównać, który z tych samochodów jest najbardziej kojarzony z Włochami, bo chyba wydaje mi się, że z tych trzech, o których mówiliśmy, Fiat, Alfa Romeo oraz Ferrari, no to wszystkie w pewien sposób, jak mówimy tę nazwę, no to albo czy też wspominamy Włochy, no to nam się kojarzy właśnie z tymi markami. No dziś kończymy. W przyszłym tygodniu zapraszamy już na motoryzację z innego kraju. Przenosimy się niedaleko z Włoch. Zaraz.
Będziemy mówili o Renault chyba.
O Renault, Francja.
Do którego ja mam ostatnio bardzo ambiwalentne...
francuskie samochody. Wiele osób tak ma.
Nie. Ja jestem bardzo w tej chwili, muszę państwu powiedzieć, zawiedziony, dlatego że kupiłem sobie nowe Renault stosunkowo niedawno i niestety mogę powiedzieć, że Renault Polska zupełnie... Samochód Renault sprawuje się dosyć dobrze, ale jest tam jedna wada elektroniczna, z którą ani serwis Renault sobie nie potrafi poradzić, ani Renault. Jak kupowałem, to mi mówili, będziesz miał własny stolik, własną filiżankę w serwisie, no rzeczywiście tam powinienem mieć, kawy nie dają, to przynajmniej własny fotel. Już byłem ze 20 razy w tym serwisie, do tego Renault nie odpowiada na moje pismo, a piszą, że ankiety przysyłają, że opinia jest bardzo ważna dla nich. Co z tego, że jest ważna, skoro w ogóle nie odpowiadają, nie odpisują, mają w nosie. Ja subiektywnie uważam, że Renault Polska to ma, wyznaje zasadę sprzedać i zapomnieć, albo ewentualnie sprzedać i jeszcze zapomnieć i jeszcze raz potem sprzedać, bo mi wysyłają ciągle reklamy, żebym dostawczaka kupił. No ale jest jak jest. No, zobaczymy, no
może powinien
to się
pan kupić dostawczaka, to może wtedy to się to zmieni.
Samochód na gwarancję, oni mi każą płacić. No.
No, czym innym jest to, jak samochody jeżdżą, a czym innym jest to, jak przedstawiciele odpowiedzialni za sprzedaż i
Ciekawy jestem, jak będzie się coś zmieniło, to na antenie powiem, czy coś się zmieniło.
I później dbałość klienta podchodzą do tego. No, tak to bywa. Na dziś kończymy. Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Krzysztof Woźniak, kłaniamy się nisko. W przyszłym tygodniu trochę o francuskiej motoryzacji i Renault. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.